Gościem Radia Maryja jest były premier, prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński. Witam serdecznie, panie premierze, szczęść Boże.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Panie premierze, jesteśmy po pierwszej turze wyborów samorządowych. Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz, prezesi Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, partie polityczne, PO, PSL, Ruch Palikota mówią mniej więcej tak. Polacy, nic się nie stało, były pewne problemy, ale przecież są wyniki. Jarosław Kaczyński mówi, stało się. Co się stało, panie premierze?
No ja podpowiadam na to prostu. Wybory zostały sfałszowane. Trzeba tylko jeszcze ustalić dokładnie w jakim zakresie. No i kto bezpośrednio za to odpowiada. Bo kto jest profitentem, no to widać gołym okiem. Natomiast no jest pytanie organizatorów całego tego przedsięwzięcia. I to będzie mówione wprost, bo nie ma sensu tutaj już stosować jakichś uników. Trzeba mówić po prostu prawdę. Doszło do takiej sytuacji, która w gruncie rzeczy jest zmianą ustroju, no bo państwo, gdzie fałszuje się wybory, nie jest już państwem demokratycznym. To jest początek drogi, no mówiąc najkrócej, na wschód. W sensie politycznym.
Panie premierze, ale też ten obóz, który broni wyników wyborów, mówi, zawiódł system informatyczny, ale ludzie, państwo się sprawdzili, bo nie można zarzucić nieuczciwości tysiącom osób, które głosiły, które liczyły głosy w poszczególnych komisjach. Jest taka próba przeciwstawienia Prawa i Sprawiedliwości poszczególnym ludziom.
No jest taka próba, bo różnego rodzaju chwyty retoryczne, erystyczne, różnego rodzaju socjotechniki będą w tej chwili stosowane. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. A ci, którzy są częścią tego systemu, który trzeba w Polsce zmienić, ale nie w tym sensie, żeby zlikwidować demokrację, tylko właśnie tą demokrację zdecydowanie umocnić, obwarować i uczynić nieporównanie bardziej efektywną, bronią obecnej sytuacji, bo są w tej sytuacji bardzo dobrze, jak to się mówi, ustawieni, są jej profitentami i dlatego tego rodzaju wypowiedzi. Natomiast z całą pewnością wielka część tych, którzy liczyli głosy, to byli ludzie uczciwi, no ale z całą pewnością znaleźli się i tacy, którzy byli nieuczciwi. I żeby było jasne, to na mniejszą skalę występowało także i poprzednio. No, w zeszłych wyborach też, i to już przecież naukowcy, socjologowie ustalili, była pewna korekta bardzo wyraźna i widać ją nawet na mapie. Jest pewna korelacja między głosami nieważnymi a wsparciem, wysokim poparciem dla PSL-u i wtedy też była różnica między wynikiem tych badań exit pollu w trakcie wyborów, a ostatecznym wynikiem, i też była ona między innymi na niekorzyść PiS-u i też na niekorzyść PO, tylko że wtedy na niekorzyść PO było nieco więcej, bo teraz tylko 1%, a wtedy 3%. I można przypuszczać, że przynajmniej w wielkiej mierze był to wynik tego samego zjawiska, które miało miejsce teraz, tylko teraz to się bardzo, ale to bardzo zaostrzyło. I można już mówić o takim przedsięwzięciu, które zupełnie zmienia kształt politycznej sceny. A to już się w ramach demokracji nie mieści, bo różnego rodzaju, no powiedzmy sobie, niedobre wydarzenia mają miejsce także w systemach demokratycznych, ale jeżeli następuje taka zmiana wyniku wyborów, która niewątpliwie wpływa na kształt władzy, ważnej władzy, mówię tutaj o władzy samorządowej w województwach, w wielu miejscach, no to tutaj już nie ma o czym dyskutować i trzeba bić na alarm i zrobić wszystko, żeby to się już więcej nie powtórzyło, żeby polską demokrację uratować.
Właśnie, panie premierze, Ipsos trafił w wyniki Platformy Obywatelskiej, trafił w wynik SLD, ale ten wynik Ipsosu, a Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącej Prawa i Sprawiedliwości i PSL-u diametralnie różni się od tych wyników podanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Dlaczego akurat próbuję zrozumieć, dlaczego te partie, bo to by znaczyło, że co? Ipsos tłumaczy się, że tyle głosów nieważnych. To by znaczyło, że w sumie nieważne głosy oddawaliby wyborcy Prawa i Sprawiedliwości.
No właśnie. Ojcze redaktorze, no to jest po prostu niemożliwe. Są przecież miejsca, gdzie na przykład w wyborach do powiatu byśmy uzyskali 13 tysięcy głosów, a na tym samym obszarze tego powiatu w wyborach do sejmiku wojewódzkiego 6 tysięcy głosów. No, tego się nie da wytłumaczyć, bo może się zdarzyć, że ktoś inaczej głosuje do powiatu, a inaczej do sejmiku, ale w żadnym wypadku nie może to przybrać tego rodzaju rozmiaru, więc i takich przykładów jest więcej. Zresztą no, mam nadzieję, że będziemy mieli coraz więcej dowodów takich już zupełnie wprost odnoszących się do tego procederu, który tutaj został zastosowany. Oczywiście przedstawimy je sądom, no ale też nie mamy złudzeń co do tego, jak będą działały sądy, skoro prezes Sądu Najwyższego, czy właśnie pani prezes, bo to jest kobieta, no dała już sygnał taki bardzo wyraźny. Wiadomo, że sądy są bardzo czułe na tego rodzaju sygnały.
No właśnie, panie premierze, czy to są naciski Bronisława Komorowskiego, Ewy Kopacz, prezesów sądów? Czy to jest sugestia dla sądów okręgowych, taki polityczny nacisk, przyklepcie to, sprawy nie było, no, jakoś będzie?
W oczywisty sposób jest to nacisk, przy czym powtarzam, sądy są bardzo, ale to bardzo na takie naciski nieodporne. No proszę sobie przypomnieć sprawę tego sędziego, do którego zadzwonił dziennikarz podający się za człowieka z gabinetu premiera tutaj w Gdańsku, to już był prezes sądu, więc to był taki bardzo dobry przykład tego, jak to wygląda. A jeżeli tutaj mamy do czynienia i z prezydentem, i z premierem, jeszcze do tego z prezesami sądów, w tym z prezesem Sądu Najwyższego, no to sugestia jest bardzo silna i niewątpliwie ogromnie obniża wiarygodność decyzji poszczególnych sądów okręgowych.
Ewa Kopacz ostatnio wróżyła, zwracając się w pana stronę, w stronę wyborców Prawa i Sprawiedliwości, i krzyczała: nie wygracie. Czy to, panie premierze, tylko wróżba, czy jakieś pobożne życzenie, czy to jest jakaś pewność mająca konkretne podstawy?
Ja się obawiam, że to jest taka pewność, że jednak my będziemy dalej ten proceder stosowali, bo jeżeli w tej chwili usłużni wobec władzy prawnicy twierdzą, że nie można niczego zmienić nawet na wybory parlamentarne, chociaż w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, już pomijając to, że ono może być łatwo zmienione, ale w świetle nawet tego orzeczenia zmiany nieistotne można wprowadzać także w terminie krótszym niż 6 miesięcy, a poza tym do wyborów parlamentarnych jest 10 miesięcy, więc spokojnie można uchwalić zupełnie nowy kodeks wyborczy. Ale jeżeli oni to mówią, to mają w tym jakiś cel. No, po prostu nie chcą takich zmian, które ogromnie utrudnią tego rodzaju proceder, no po prostu fałszowanie wyborów. Inaczej się tego nie da wytłumaczyć.
Panie premierze, nie obawia się pan takiej kolejnej łaty po różnego rodzaju etykietach związanych z oszołomstwem, ze Smoleńskiem i tak dalej, i tak dalej? Kolejna, doklejana przez Bronisława Komorowskiego, mówi: odmęty absurdu politycznego szaleństwa. Nałęcz mówi o typowym sejmowym warcholstwie. Ewa Kopacz mówi, że panu w demokracji za ciasno. Jak pan by skomentował te kolejne łaty? Czy nie boi się pan znowu tego, że będą straszyć PiS-em?
No, na pewno będą straszyć PiS-em. Będą się tej wieś bronić, to do tego nie ma żadnej wątpliwości. Jakie my mamy wyjście? Jeżeli my byśmy powiedzieli, wszystko jest w porządku, no to można powiedzieć, że cała działalność naszej partii już jest bez sensu, bo wszystkie wybory przegrywamy. No bo jeżeli wybory są ustalane przy zielonym stoliku, a nie w urnach wyborczych, no to wiadomo, jakie będą tego efekty, a ta władza no naprawdę ma bardzo wiele powodów, żeby się obawiać przegranych wyborów, no bo nastąpiłoby rozliczenie i to nie chodzi o żadną zemstę, tylko po prostu o zwykłe stosowanie prawa, no i to rozliczenie mogłoby dla bardzo wielu ludzi z tej władzy niedobrze się skończyć.
Jeden z młodych ludzi powiedział mi niedawno, jeden ze studentów, że Polska staje się dla niego synonimem zdania: uciekaj stąd. Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło wśród najmłodszych wyborców. Co by pan, panie premierze, powiedział temu młodemu człowiekowi?
Ja bym powiedział: nie uciekaj, tylko zabiegaj o to, żeby w Polsce się zmieniło, bo to jest ciągle możliwe. To jest ciągle możliwe i te zabiegi, a ludzie młodzi mogą tutaj odegrać wielką rolę, przyniosą rezultaty, tylko trzeba się w nie angażować. Nie daj się oszukać, że wszystko jest z góry przesądzone, że niczego nie można zmienić. Tak ludzi przekonywano w socjalizmie, a i wtedy mimo dyktatury, mimo Związku Sowieckiego na głowie, mimo ogromnego aparatu represji, jednak ludzie się zbuntowali i ten system się zawalił. Tym bardziej można to zrobić teraz i to bez tych ofiar. Wystarczy tylko troszkę determinacji, trochę zaangażowania, a będziemy mieli inną Polskę.
Panie premierze, a co dzisiaj mogą zrobić ludzie? Ponieważ no, wielu jest takie przekonanie, że coś jest z tymi wyborami nie tak. Jedni mówią o różnego rodzaju nieprawidłowościach, inni mówią o sfałszowaniu, ale gołym okiem widać, że coś jest nie w porządku z tymi wyborami. Co dzisiaj mogą ludzie zrobić?
No przede wszystkim mogą wziąć udział w tych wszystkich przedsięwzięciach, które my przygotowujemy. W tej chwili obok działań w ramach procedur przewidzianych przez prawo, jak odwołanie się do sądu, bo jednak to oczywiście uczynimy, przygotowujemy na 13 grudnia, tak jak co roku, ale tym razem pod hasłami obywatelskimi, pod hasłami związanymi właśnie z obroną polskiej demokracji, marsz. To będzie taki marsz obywatelski, marsz z różami, marsz, który będzie mówił o sprzeciwie wobec wyborów. Czym będzie liczniejszy, tym lepiej. Ale później trzeba, tak jak to było w wypadku walki o telewizję Trwam, będzie trzeba to powtarzać w różnych miejscach. Nie wolno dać o tym zapomnieć, a później, kiedy przyjdą kolejne wybory prezydenckie, trzeba się masowo angażować w kontrolę tych wyborów, bo nawet w obecnym systemie to jednak by utrudniło fałszowanie i oczywiście popierać naszego kandydata, no człowieka, który jest człowiekiem, można powiedzieć, przyszłości, bo pan Komorowski jest człowiekiem przeszłości i to takiej bardzo niedobrej.
Mm-hmm. Bronisław Komorowski, panie premierze, rozpoczął prezydenturę od prowokacji z krzyżem na krakowskim przedmieściu. Kończy sadzeniem dębów z okazji 25-lecia tak zwanej wolności i nazywania tych, którzy kwestionują wyniki wyborów samorządowych odmętami absurdu czy politycznego szaleństwa, o czym mówiłem. Ale sondaże dają mu olbrzymie poparcie. Dziennikarze ustawiają kontrkandydatów na pozycji przegranych. Jest szansa na zwycięstwo z Bronisławem Komorowskim?
Jest szansa. Ojcze redaktorze, mój świętej pamięci brat mniej więcej w tej odległości do wyborów, co teraz, miał naprawdę skromne poparcie, a wygrał. A wygrał. No nie było wtedy takiego kandydata tak mocnego jak w tej chwili Komorowski, ale byli inni i wydawało się, że się niewiele da zrobić. Wygrał, bo przy dobrej kampanii, przy tym przekazie, który trafia do ludzi, wygrać można i proszę też nie wierzyć w sondaże, które na pewno będą w tej chwili bardzo często orężem drugiej strony. Trzeba po prostu działać energicznie i proszę zwrócić uwagę, że choćby w tych wyborach, które mieliśmy teraz w miastach, dużych miastach, wielu pewniaków, wielu takich, o których się mówiło, że będą mieli 60-70% głosów, no uzyskało dużo, dużo mniej, niekiedy dwa albo więcej niż dwa razy mniej. Mimo, że sondaże mówiły coś zupełnie innego. I trwa walka w drugiej turze, no choćby we Wrocławiu, choćby w Gdańsku, to są takie dwa przykłady, gdzie tacy zasiedzieli potężni prezydenci otrzymali wyniki poniżej 50%, a nawet prezydenci tacy, no, którzy wydawali się zupełnie poza dyskusją, jednak też 50% nie otrzymali. Skądinąd ci, a w szczególności pan Dudkiewicz we Wrocławiu, też wydawał się zupełnie poza dyskusją. A mimo wszystko w tej chwili musi ciężko walczyć o zwycięstwo. Nie wiem, jak to się skończy, ale to pokazuje, że można. Że można i trzeba walczyć. W tej chwili jestem w Gdańsku. Tu mamy naszego kandydata. Też wszyscy sądzili, że to będzie no co najwyżej niezły wynik w pierwszej rundzie, a na tym koniec, bo Adamowicz wygrał w pierwszej rundzie, nie wygrał i mamy w tej chwili ciężką walkę o zwycięstwo naszego kandydata w drugiej. Trzeba wierzyć i wiedzieć, że chcieć to móc. I to jest, można powiedzieć, najkrótszy przekaz dla młodych ludzi i w ogóle dla Polaków.
Panie premierze, to jeszcze pytanie. Parlament Europejski odrzucił w poniedziałek wniosek o debatę w sprawie przebiegu wyborów samorządowych w Polsce. Eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości chcieli, by odbyła się ona podczas sesji w Strasburgu. Jak pan skomentuje to odrzucenie?
No cóż, to są decyzje podejmowane na zasadach partyjnych, bez jakiegokolwiek sprawdzenia, jak było naprawdę, ale my tą sprawę będziemy kontynuować. Będzie i stanowisko grupy EKR, będzie wysłuchanie publiczne i kiedy przedstawimy w Parlamencie Europejskim więcej argumentów, to na pewno jeszcze raz wznowimy sprawę debaty. W Parlamencie Europejskim zajmowano się kwestią lustracji profesora Geremka i jakoś nic z tego powodu tutaj, z tego mainstreamu tak zwanego, nie miał pretensji. Dzisiaj się próbuje mieć o to do nas pretensje. No nie damy się staryzować, będziemy tą sprawę tam stawiać. Po prostu chodzi o to, żeby wykorzystać wszystkie możliwości, żeby utrzymać w Polsce demokrację, bo to o demokrację, nie o jedne wybory, a o demokrację w Polsce chodzi. Naszą wolność, o to, żebyśmy byli obywatelami, a nie poddanymi.
Jeden z tabloidów przypomina, że w dziwnych okolicznościach z kodeksu wyborczego został wykreślony artykuł, który mówi o możliwości rozliczenia głosów nieważnych. To miało się stać w końcu 2010 roku i nie można w związku z tym zobaczyć, które karty były puste, gdzie była większa liczba krzyżyków niż dopuszcza ustawa, czy krzyżyki były źle postawione i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, nie można rozliczyć głosów nieważnych, sprawdzić na jakiej podstawie one są nieważne, bo tego artykułu w kodeksie wyborczym nie ma. Szef komisji, która zajmowała się kodeksem, Waldy Dzikowski z Platformy Obywatelskiej, najpierw nie potrafił sobie przypomnieć okoliczności wykreślenia przepisu, a później stwierdził, że takie były sugestie PKW. Słyszeliśmy też eksperta Ipsosu, który mówił o instrukcjach PKW, żeby nie wpuszczać ankieterów do lokali wyborczych. Czy to też ma znaczenie, panie premierze, takie instrukcje ewentualne, gdyby były, gdyby potwierdziło się też to, co w tabloidzie czytałem?
Jeżeli chodzi o to zlikwidowanie tego przepisu, wyeliminowanie tego przepisu, to nastąpiło w Senacie, ale nie jesteśmy w tej chwili w stanie ustalić, czyje inicjatywy. Ja powiem tylko tyle, to warto przypomnieć. Myśmy wtedy powierzyli jednemu z posłów, już w tej chwili litościwie nie wymienię jego nazwiska, prowadzenie tej sprawy. On ją prowadził źle, jak się okazało. Myśmy bardzo szybko przyznali się do błędu, że poparcie tego kodeksu wyborczego było naszym błędem, to ja sam powiedziałem. I natychmiast zgłosiliśmy poprawki do tego kodeksu i to daleko idące poprawki, które na pewno by bardzo utrudniły tego rodzaju zabiegi, jakie miały miejsce ostatnio. No ale wszystkie zostały odrzucone. Pamiętam, że było 10. Wszystkie zostały odrzucone, ale zresztą zostały ponownie teraz przez nas złożone, ale jeszcze przed tymi wyborami. Teraz jeszcze po doświadczeniach tych wyborów dodamy pewne uzupełnienia i będziemy o to zabiegać. Będziemy zabiegać o to, żeby to zostało uchwalone, no ale przy obecnej postawie formacji rządzącej, która gdyby była uczciwa, to nawet gdyby sądziła, że te wybory były przeprowadzone uczciwie, to jednak no, zgodziłaby się na zmiany, choćby dlatego, żeby nie stwarzać żadnych podejrzeń, ale ja tutaj widzę bardzo mocną determinację ludzi, którzy wiedzą jedno, no, nie możemy przegrać wyborów, bo to oznacza, że nas o różne rzeczy zapytają, a odpowiedź może dla nas przynieść bardzo ciężkie konsekwencje.
Jesteśmy przed drugą turą wyborów, panie premierze. Wielu ludzi jest zniechęconych, mówią przecież nasze głosy, jaką mają wartość, widzimy podczas, jak one są liczone, ile to trwa i jakie są wyniki. Czy można zrezygnować z udziału w drugiej turze wyborów?
W żadnym wypadku. My wezwaliśmy do tego, żeby wszędzie być przeciwko kandydatom PO i PSL-u i w tej chwili to powtarzam. A przede wszystkim nie wolno się dać wyeliminować z wyborów, bo jest szansa na zmiany w wielu miastach, gminach i trzeba z tej szansy skorzystać. I jednocześnie to jest droga do tego, żeby polskie społeczeństwo było zupełnie bierne, miał takie właśnie poczucie beznadziejności. W czasach socjalistycznych bardzo wielu ludzi mówiło, no cóż, no przecież nic nie możemy. Ja sam słyszałem takie tłumaczenia podczas różnych spotkań, także no jakichś spotkań towarzyskich, no a po co w ogóle tu się za cokolwiek brać, skoro i tak nic nie możemy. To już zaczyna się dzisiaj w Polsce i w żadnym razie nie można się zgodzić na to, żeby taka postawa została przyjęta powszechnie, chociaż proszę pamiętać, że niska frekwencja wyborcza, która jest u nas w Polsce stale, no też jest przecież wynikiem trwania takiej postawy. Ludzie nie wierzą w to, że można coś zmienić.
A można.
A można, można, na pewno można i trzeba wszystko uczynić. To, że tym razem te wybory w ten sposób zostały przeliczone, to jest dowód na to, że oni już rozumieją, że tymi zwykłymi socjotechnicznymi metodami, grami socjotechnicznymi nie są w stanie utrzymać się przy władzy.
Czy będzie więcej mężów zaufania Prawa i Sprawiedliwości w komisjach?
Zrobimy wszystko, żeby ich było możliwie jak najwięcej. I w ogóle staramy się także poprzez ten ruch, który zacznie się 13 grudnia, stworzyć taki wielki ruch kontroli wyborów. No, to jest potrzebne, żeby te wybory wobec perspektywy braku zmiany w ordynacji były przeprowadzone mimo wszystko jakoś tam uczciwie, przynajmniej w wysokim stopniu uczciwie.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Były premier, prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.